Badanie Boston Consulting Group pokazuje, że przemysł producentów żywności z tytułu wdrażania Industry 4.0 w Niemczech powinien osiągnąć zwiększenie rentowności większe niż przemysł samochodowy. To jest jeden z największych wskaźników, jaki wśród różnych branż przemysłowych. To jest jeden element. Drugi element to pogłębione badania prowadzone na rynku niemieckim w zakresie, nazwijmy to, efektów w przemyśle producentów żywności pokazują, że takimi elementami, na które głównie zwraca się uwagę, jest podniesienie jakości poprzez, nazwijmy to, terminowość, śledzenie całego łańcucha realizacyjnego z jednej strony, z drugiej strony jest poprawa, nazwijmy to, elementu prestiżowego poprzez śledzenie losu produktu na rynku. Oczywiście to są te dwa takie elementy związane z rynkiem, natomiast jeśli chodzi o działalność tą taką, można powiedzieć, operacyjną, to ten asset management, czyli zarządzanie zakładami, zarządzanie środkami produkcji, predictive maintenance, są wymieniane jako elementy zapewniające poprawę tej produktywności. Teraz pytanie do pana Gantnera, pan Petra Gantnera. Jak pan ocenia rynek polski w tym zakresie? Na ile producenci żywności są zainteresowani tą tematyką? Na ile widzą efekty? Jak wygląda na chwilę obecną stan w Polsce?
No tak, te badania niemieckie mówią o tym, że nie wpłynęły, tylko powinny wpłynąć na zwiększenie. No i teoretycznie tak, teoretycznie powinny wpłynąć, aczkolwiek przemysł żywnościowy być może jest trochę bardziej skomplikowaną rzeczą niż przemysł chemiczny czy przemysł motoryzacyjny. Nie wszystko jest takie zero-jedynkowe pod tytułem, jak dołączymy jeszcze jedną dźwignię i kolb, to analizuje od razu 1% więcej zysku na końcu. To tak nie działa niestety. I można sobie zbudować fantastyczną technologiczną fabrykę. No, tylko się okaże, że ceny surowców skoczyły o 100% w ciągu miesiąca czy dwóch. I nas, że tak powiem, jest rzeczą zupełnie wirtualną wtedy, jeśli go nie ma. Więc to nie jest takie proste. Niewątpliwie większych producentów żywności w tej chwili, również w Polsce, wie doskonale, że żeby dalej być konkurencyjnym na rynku, zarówno krajowym, jak i Unii Europejskiej, jak i światowym, gdzie ta konkurencja jest bardzo zarzadka, no, należy wdrażać wszystkie możliwe rozwiązania, które powodują przede wszystkim obniżenie kosztów produkcji, a za tym idzie między innymi chociażby zmniejszenie strat w czasie produkcji, zmniejszenia strat surowców, zmniejszenia strat w logistyce, jak również oczywiście zwiększenie znajomości tego, co dzieje się z produktem i co dzieje się również pod względem, kto tak naprawdę produkt kupuje, go używa itd. itd. No i to są takie piękne założenia, bo no, gdyby je spełnić 100%, byłoby fantastycznie, mielibyśmy 100% traceability. Od pola, od momentu wytworzenia surowca, po moment, kiedy nasz konsument właśnie otworzył to opakowanie i je skonsumował, a my byśmy wiedzieli, kiedy je otworzył, jak się przy tym czuł i jak się czuł po tym, jak je zjadł. To by było fantastyczne. No, oczywiście to jest niemożliwe. Jeśli popatrzymy na przemysł polski w tej chwili, przemysł żywnościowy, to co mówią przynajmniej no, średnie i duże firmy, to główny trzon inwestycji idzie w kierunku tak zwanych urządzeń high-endowych, czyli tego, co jest po procesie samego wyprodukowania. Czyli mówimy, pierwsza bardzo ważna rzecz, to wszystkie urządzenia, które mają za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo produktu. Jego stabilność, bezpieczeństwo finalną i tak dalej, detektory, niedetektory, wszystko to po prostu to się inwestuje w tej chwili. Następna bardzo ważna rzecz, pakowanie. Systemy pakowania, systemy logistyki. To jest kolejny słaby punkt, bardzo kosztowny w przemyśle żywnościowym, każdy kto produkuje żywność to wie, że opakowanie jest bardzo detaliczny punkt i sposób pakowania. W związku z tym to jest kolejna jakby działka, w którą się w tej chwili inwestuje. Samo traceability, rozumiane poprzez właśnie od pola do stołu, a właściwie na przemyśleniu mięsnym, rozumiane, że praktycznie każda sztuka bydła musi być wieprzowiny musi być zidentyfikowana i teoretycznie na koniec dnia powinno się móc dojść od opakowania po tą konkretną, co przyjąć zwierzynę, z której ten produkt powstał. To jest tak samo wyzwanie bardzo trudne, to też są problemy inwestycji. Oczywiście szereg nowych technologii, które się pojawia, no, pozwala teoretycznie na lepsze zarządzanie. Pierwsze technologie związane z informatyzacją były wdrażane w działach sprzedaży, jak Państwo pewnie wiecie. Tak po prostu chodziło. Chodzi o to, żeby opanować działy sprzedaży, żeby wiedzieć gdzie, kiedy, co i jak było sprzedawane, jak płyną zarządzać, jak płyną zamówienia, jaka jest rotacja produktu i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście też marzenie każdego producenta żywności, że będzie miał bieżące dane w chmurze czy nie w chmurze pod tytułem jak robią poszczególne produkty, jakie stare magazynowe trzeba mieć, co się dzieje u poszczególnych odbiorców. Fantastyczne. No, na razie to nie za bardzo, nie do końca się udaje, aczkolwiek są takie próby czynione. I następna bardzo ważna rzecz, jeśli zejdziemy z poziomu samej produkcji technologii, to oczywiście sam konsument. I tu jest olbrzymie pole do popisu i wykorzystania. Jak Państwo pewnie wiecie, świat oszalał w tej chwili na punkcie pewnej gry. To wie jaki? Tak, Pokémon Go. Świat oszalał, tak? Można powiedzieć, że w ciągu pół roku wszyscy zwariowali. Wartość firmy Nintendo skoczyła 17 miliardów dolarów. Tylko z powodu tej jednej zabawnej gierki pod tytułem, że wszyscy latają i zbierają wirtualne stwory. I można powiedzieć, no dobrze, no to taka kostka rodzina, ona się skończy i jej nie będzie. Nieprawda. Nieprawda, ponieważ właśnie to jest poniekąd tego typu wykorzystanie technologii, poniekąd prawdopodobnie przełoży się w szereg funkcji marketingowych firm. Bo łatwo sobie teraz wyobrazić, że firma X buduje swój system Pokemonów u swoich produktów i Pokemony wirtualnie są zbierane przy półkach w sklepie. Albo wirtualnie przy kasie, gdy zapraszam za produkt, budując na przykład system lojalnościowy. Kompletna zmiana myślenia, kompletny inny system działania. Jeżeli teraz popatrzymy na to, jak wygląda nowoczesna piramida Maslowa, piramida Maslowa, czyli piramida potrzeb. Normalnie to jest także fizjologiczne, bezpieczeństwo, socjalne itd. No to teraz mamy piramidę Maslowa, bateria, wifi, fizjologiczne itd. Tak to działa. Więc jeżeli teraz sobie popatrzymy, że przed potrzebami fizjologicznymi jest Wi-Fi i bateria, no to jest logiczne, że każdy rozsądny producent, myśląc o swoim marketingu produktu, gdzieś pomiędzy tą baterią a tym Wi-Fi musi się znaleźć. I to są takie przykłady, gdzie pojawiające się nagle nowe możliwości, nowe technologie wirtualne, informatyczne, powodują całkiem już niewirtualne możliwości. Notabene zresztą, jeżeli sobie teraz wyobrazimy to, co nam Pan powiedział, bo mi to trochę przeraziło, że będziemy mieli wirtualne procesy produkcyjne, które będą odzorowywać rzeczywiste procesy produkcyjne, to jakbyśmy w żywności to zastosowali, czyli mieli wirtualny proces produkcyjny w wirtualnej fabryce i produkowali wirtualne jedzenie, to ludzka prawdopodobnie wytrwała już tej kolejnej rewolucji 500, bo byśmy mieli głód zwyczajnie na świecie. Więc myślę, że to nam akurat nie grozi. Natomiast jeśli teraz sobie popatrzymy nad stworzeniem takiego pokemonowego świata, w którym zamiast pokemonów pojawią się nasze produkty, pojawią się nasze stany magazynowe w konkretnych hurtowniach, w konkretnych sklepach, no to nagle ten świat zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Bo to jest do ogarnięcia i to jest do ogarnięcia zupełnie prostowo i zupełnie w prosty sposób. Nagle się okaże, że działając, człowiek, który zarządza danym procesem, chociażby marketingowym, sprzedażowym firmie, nagle będzie widział cały wirtualny świat otoczenia swojej firmy. No to jest rewolucja, tak? To jest coś, czego do tej pory tak naprawdę nie było na taką skalę. Nie można było to zrobić na taką skalę. To próbuje się robić, tak? Ja widziałem kiedyś taki fajny system kontroli w jednej firmie, wirtualny pod tytułem, że każdy sprzedawca, przedsiębiorca handlowy musiał z każdego miesiąca przedstawić sobie takie paragoniki ze sklepów, z którymi dokonał swojej czynności merchandisingowej. Na tej podstawie przez sprzedaży, analizując te paragoniki, ale były tam jakieś drobne rzeczy, analizował, gdzie był ten sprzedawca, jeszcze na pewno tam był. Taki Pokémon Go, tylko w troszeczkę innej wersji. Więc tu mamy niebywałe wręcz możliwości rozwoju, niebywałe wręcz możliwości budowania programów lojalnościowych. Co więcej, niebywałe też możliwości badania klienta, badań preferencji konsumenta. Bo jeżeli teraz sobie wyobrazimy, że tenże konsument jest podłączony pod nasz system pokemonowy, to my nie tylko widzimy, co on tak naprawdę zbiera, to jeszcze widzimy kiedy, w jakich godzinach, kim tak naprawdę jest. Czyli nagle dostajemy całą masę danych, które mają relatywnie olbrzymi wpływ na to, co robimy z naszym produktem, jak go dopasowujemy i jak tak naprawdę myślimy o dalszym rozwoju. Moim zdaniem fantastycznie. Jeśli chodzi o same jeszcze procesy technologiczne, to jeżeli Państwo popatrzycie teraz na procesy technologiczne nowoczesnym centrum żywności, to tam praktycznie nie ma interwencji człowieka. Tam większość systemów jest systemami zamkniętymi, na przykład nie wiem, produkowanie napoju znanego nam wszystkim z taką czerwoną etykietką. Od początku do końca żaden człowiek nie ma styczności z tym, co się tam dzieje w środku. Ten produkt jest wytwarzany kompletnie bez udziału człowieka. Jedyny człowiek, który jest, to facet, który patrzy w komputer, czy wszystko jest w porządku. Nic więcej. Nic kompletnie więcej. Więc można i tak, i to już jest. Ale właśnie ten krok dalej w kierunku wirtualnego zarządzania, wirtualnego świata, wirtualnej rzeczywistości wokół firmy, no to moim zdaniem dla każdej branży właściwie jest marzeniem i co więcej. To jest coś, co może przyczynić się do znaczącego spadku kosztów funkcjonowania firmy na rynku. I to jest jedna z zachęt. Czy polskie firmy będą chciały z tego skorzystać? Trudno powiedzieć, ale jeżeli całkiem spora liczba Polaków lata za tymi dokumentami, to myślę, że całkiem spora również firm, dyrektor zarządzający firm stwierdzi, jest coś, w tym jest. Oczywiście zawsze są liderzy, potem są naśladowcy i tak dalej, ale myślę, że taka przyszłość nas de facto czeka. Ale żeby nie być takim strasznie optymistycznym co do rewolucji informatycznej, to pragnę Państwu powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Równocześnie i równolegle mamy kompletnie odwrotny trend. Zupełnie odwrotny trend spożywca. Czyli trend wytwarzania produktu w sposób prosty, tradycyjny, małe serie, domowe receptury, tradycyjne receptury. Jak ktoś nie wierzy, to do panu szczególnie. To proszę pójść i zobaczyć, jak wygląda półka z piwa w tej chwili. A jak ktoś pamięta, jak wyglądała jeszcze 5 lat temu. I to jest zupełnie odwrotny trend. Kompletnie. Trend upraszczania, trend powrotu do tradycji, trend schodzenia z wysokich technologii w kierunku bardzo tradycyjnych metod wytwarzania, co też buduje przewagę. Trend w kierunku żywności ekologicznej, na której nie ma miejsca na żadne wirtualne pokemony tak naprawdę. Dlaczego? Bo to nie tworzyło przewagi, to natychmiast by burzyło wizerunek samego produktu. Więc można powiedzieć, że mamy dwa kierunki. Jeden kierunku bardzo, bardzo takiego skokowego przejścia do informatyzacji nowego poziomu. Drugi wręcz przeciwny. Który z tych kierunków wygra? Nie ma takiej recepty. Prawdopodobnie oba będą zupełnie spokojnie funkcjonowały. Z tego ja w ciągu najbliższych 10 lat stawiam jednak na to, że duzi faktycznie będą próbowali pokonywać kolejne bariery technologiczne. Mniejsi i średni znajdą swoje miejsce właśnie w tym tradycyjnym segmencie, którego coraz bardziej poszukują konsumenci. To tyle i tak długo mówiłem. Bardzo dziękuję.